Zupa Ryszelewi, niedziela 23 lipca, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński w studio Moca Popowska i Technik Beru. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Zwycięzcą Tour de France, którego ostatni etap zakończył się dosłownie przed chwilą, został zgodnie z przewidywaniami Floyd Landis, ale ostatni etap zakończył się zwycięstwem Norwega Tora Hushovda po fenomenalnym przyspieszeniu na ostatnich kilkudziesięciu metrach. W 12 dniu konfliktu między Izraelem i Hezbollahem w Libanie nie ustają ani naloty izraelskie, ani ataki rakietowe na jego terytorium. Hezbollah oznajmił, że wymianę jeńców może negocjować rząd libański. Syria grozi wojną w razie ofensywy lądowej Izraela. Trwa ewakuacja tysięcy cudzoziemców z Libanu. Dyplomacja międzynarodowa dwoi się i troi, by powstrzymać eskalację konfliktu. W Genewie kolejne posiedzenie sześciu mocarstw handlowych na rzecz porozumienia w ramach WTO, Międzynarodowej Organizacji Handlu. Rysuje się perspektywa wzajemnych ustępstw. Jutro negocjacje serbsko-albańskie w sprawie ostatecznego statutu Kosowa. Austriacka minister Urszula Plasnik apeluje do przedstawicieli Serbii i Kosowa o zachowanie poczucia rzeczywistości. Za chwilę dziennik, następnie przegląd tygodników w redakcji Piotra Moszyńskiego, magazyn Polska we Francji przygotowany przez Annę Rzeczycką, w którym usłyszymy wypowiedzi ambasadora Jana Tąpińskiego i szefa Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu Bartłomieja Wallasa na temat archiwum pomocy Francuzów dla Solidarności i towarzyszących jego tworzeniu akcji pod hasłem Dziękujemy za Solidarność. Dalej nadamy powtórkę magazynu europejskiego Sylwii Gibbs oraz przygotowany przez Katarzynę Zawicką magazyn muzyczny. Słuchają Państwo Paryża RFI. Tak więc Tour de France dobiegł końca i jako pierwszy na metę na Polach Elizejskich dojechał po niesamowitym przyspieszeniu na kilkudziesięciu ostatnich metrach Norweg Tor Hushovd. Ale zwycięzcą całego wyścigu jest Floyd Landis, co było do przewidzenia. Ostatni 20 etap długości 154,5 km rozpoczął się w Saint-Antonie na południu od Paryża. Wśród 139 startujących dziś kolarzy zabrakło Roberta Huntera z RPA, który wczoraj dotarł na metę poza czasem, oraz mistrza Francji Florenta Barda, który doznał kontuzji, mianowicie pęknięcia kości prawej ręki. 12 dzień konfliktu między Izraelem a Hezbollahem w Libanie przyniósł kolejne ataki rakietowe Hezbollahu. W Haifie zginęły dwie osoby cywilne, a pięć zostało ciężko rannych, oraz dalsze naloty izraelskie na Liban Południowy. Zginęło tam pięć osób cywilnych, w tym młoda libańska fotoreporterka, a około 50 odniosło rany, w tym obserwator ONZ. Równocześnie oddziały izraelskie wspomagane przez czołgi i lotnictwo zajęły miejscowość Marun Laras zaraz przy granicy, bronioną przez Hezbollah. Ten wypad armii izraelskiej, zapowiadany zresztą z góry, ożywia obawy przed ofensywą naziemną Izraela. Syryjski minister informacji ostrzegł, że w razie inwazji Libanu Syria wkroczy do wojny. Izraelski szef sztabu generał Dan Haluc oświadczył, że nie podjął jeszcze decyzji o ewentualnej szerszej inwazji w celu zniszczenia Hezbollahu. Tymczasem przewodniczący parlamentu libańskiego Nabih Berri oznajmił, że Hezbollah wyraził zgodę na to, by negocjacje pośrednie w sprawie wymiany jeńców prowadził rząd libański. Wcześniej minister spraw zagranicznych tego kraju, Fawzi Saluh, zapewnił, że dwaj pojmani żołnierze izraelscy są w dobrym zdrowiu i proponował negocjacje za pośrednictwem ONZ. Jak dotąd Izrael nie zareagował na te wypowiedzi. Od początku konfliktu wykluczał zresztą wymiany więźniów i negocjacje, żądając bezwarunkowego uwolnienia swych żołnierzy. To stanowisko znajduje zrozumienie i poparcie w Waszyngtonie. Trwa akcja ewakuacji tysięcy cudzoziemców, którzy starają się opuścić Liban. Jest ona praktycznie zakończona dla obywateli amerykańskich i brytyjskich, natomiast Francja zapowiada, że będzie ją kontynuować, dopóki potrzebować tego będą obecni w Libanie Francuzi. Minister obrony pani Alliot-Marie przybyła dziś na Cypr, przez który tranzytuje znaczna część uchodźców, i zamierza też odwiedzić oddziały sił specjalnych gotowe do interwencji humanitarnej, jak się podkreśla, na rzecz kilkuset Francuzów przebywających jeszcze w południowym Libanie. Z liczby 18 tysięcy zarejestrowanych, prawie połowa zarejestrowanych Francuzów, prawie połowa zapisała się na wyjazd. Amerykanów wyjechało około 10 tysięcy, Brytyjczyków 4 tysiące na 22 tysiące mogących skorzystać z tej możliwości. Władze australijskie zachęcają swych 7 tysięcy obywateli w Libanie do jak najszybszej decyzji. Przewidziana jest jeszcze ewakuacja po kilkuset obywateli szwajcarskich, niemieckich, belgijskich i po kilkudziesięciu innych narodowości. A dyplomacja międzynarodowa dwoi się i troi. Do Izraela przybyli jej szefowie francuski i niemiecki, Duz de Blasi i Steinmeier oraz brytyjski sekretarz stanu Kim Howells. Notabene po wczorajszych wahaniach Downing Street wydał komunikat, w którym zapewniał o jednolitym stanowisku rządu brytyjskiego, który, cytuję, zawsze mówił, że Izrael musi działać z umiarkowaniem i w sposób proporcjonalny. Tematem rozmów polityków są oczywiście starania o zawieszenie broni oraz perspektywę wysłania na granicę izraelsko-libańską sił międzynarodowych. Perspektywie tej Izrael nie sprzeciwia się. Jutro do Izraela przybyć ma Condoleezza Rice. Stanowisko Waszyngtonu ma kluczowe znaczenie dla postawy Izraela. Było ono od początku konfliktu jednoznaczne. Izrael ma prawo się bronić, powtarza pani Rice, i dlatego USA nie apelują o zawieszenie broni. Byłoby ono złudzeniem, tłumaczy Condoleezza Rice. Byłby to powrót do statu quo, pozwalałoby terrorystom na dalsze ataki w dowolnym miejscu i czasie, zagrażające niewinnym cywilom, zarówno Arabom, jak i Izraelczykom, i to w całym regionie. O natychmiastowe zawieszenie broni zaapelował przebywający w alpejskiej miejscowości Les Combes papież Benedykt XVI. Wyraził on swoją osobistą troskę o wszystkich mieszkańców Libanu i Galilei, zmuszonych, jak mówił, do krycia się w schronach. Podkreślił też prawo Libańczyków do integralności i suwerenności ich państwa, prawo Izraelczyków do życia w pokoju w ich własnym państwie oraz prawa Palestyńczyków do terytorium wolnego i suwerennego. Tu Paryż, RFI, także i w Iraku nie ustają tam zamachy bombowe. W Bagdadzie nazajutrz po inauguracji posiedzeń Komisji Pojednania Narodowego w trzech zamachach zginęły dziś rano 64 osoby, a blisko 200 zostało rannych. Szczególnym okrucieństwem wykazał się samobójczy zamachowiec, który wjechał wypełnionym środkami wybuchowymi mikrobusem na targ Jamila w Sadr City, szyickiej dzielnicy Bagdadu. W Kirkuku na północy wybuchł samochód pułapka, zabijając 20 osób, a ciężko raniąc dalszych kilkadziesiąt. W tym samym rejonie oddziały amerykańskie i irackie zakończyły 10-dniową operację antyterrorystyczną, zatrzymując 154 podejrzanych. Przechwyciły one setki sztuk broni, amunicję i sprzęt do produkcji bomb. W sąsiednim Afganistanie śmiercią 19 talibów i pojmaniem 17 innych zakończyła się brytyjsko-afgańska akcja wojskowa w prowincji Helmand. Oczywiście żadnym sąsiednim Afganistanie, ale po prostu w Afganistanie. Przepraszam. W Genewie ponownie zebrali się przedstawiciele głównych potęg handlowych, których porozumienie jest niezbędne dla jakichkolwiek postępów negocjacji Światowej Organizacji Handlu na rzecz dalszej liberalizacji wymiany towarów rolnych i usług. Wszyscy zapewniają o swojej gotowości do ustępstw, ale nikt nie chce ujawnić ich jako pierwszy. Dyrektor generalny WTO, Pascal Lamy, stara się więc, jak mówi się w jego otoczeniu, zakończyć na dzieci nadę, zmuszając rozmówców do równoczesnego wysunięcia propozycji. Jutro w Wiedniu mają spotkać się przedstawiciele Serbii i Kosowa, by omówić ostateczny statut tej prowincji domagającej się niepodległości, co z góry odrzuca Belgrad. Austriacka minister spraw zagranicznych Ursula Plasnik zaapelowała dziś do władz w Belgradzie i Prisztynie o poczucie rzeczywistości i konstruktywne podejście do problemu. Tu Paryż, RFI. Na tym kończymy wiadomości dziennika. Zapraszamy teraz na przegląd prasy tygodniowej w redakcji Piotra Moszyńskiego.
Każdy, kto interesuje się sytuacją na świecie, stara się możliwie dokładnie i obiektywnie zrozumieć to, co ostatnio dzieje się na Bliskim Wschodzie. Starania takie są po stokroć uzasadnione, bo właśnie to, co tam się dzieje, może i to na długi okres wpłynąć nie tylko na to, co zachodzi w bezpośrednio zainteresowanym regionie, ale i w ogóle na świecie. Węzeł interesów, jaki się tam zaplątał, a którego na razie nie są w stanie rozplątać nawet najtęższe głowy i najpotężniejsze siły, powinien więc żywo interesować nas wszystkich. Bliski Wschód staje się poniekąd niestety naprawdę bliski. W bieżących francuskich tygodnikach znaleźliśmy dużo publikacji na temat konfliktu w tym rejonie, ale skupimy się na jednej, zawierającej szczególnie wielostronne i fachowe objaśnienia sytuacji. Jest nią rozmowa z Gilles Kepelem, profesorem w Paryskim Instytucie Nauk Politycznych, specjalistą od spraw islamu. Zamieszcza ją Le Point. Obecny konflikt, powiada profesor Kepel, rozgrywa się na dwóch poziomach. Pierwszy, najlepiej widoczny w terenie, to porwania żołnierzy przez Hamas i Hezbollah, służące wywarciu nacisku na Izrael i mające ograniczone cele. Drugi poziom to upragniona przez Waszyngton transformacja Bliskiego i Środkowego Wschodu. Od czasu drugiej intifady, a potem zamachów z 11 września 2001 roku, Amerykanie chcą przekształcić ten rejon, uciekając się do działań jednostronnych, takich jak eliminacja reżimu Saddama Husajna czy zniszczenie władz palestyńskich. Iran chce się temu przeciwstawić. Korzystając z ugrzęźnięcia Amerykanów w Iraku i wykorzystując tę okazję do podjęcia zbrojeń nuklearnych, chciał on zyskać w oczach mas muzułmańskich status czempiona oporu wobec Stanów Zjednoczonych. Dwie osie kryzysu, konflikt izraelsko-palestyński i to, co się dzieje w Zatoce Perskiej, zachodzą na siebie. Wydarzenia na granicy libańsko-izraelskiej wykraczają poza zwykłe akcje Hezbollahu. Stawką są tam wszystkie punkty równowagi na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Czy zatem, pyta Mireille Dutey z redakcji Le Point, Hezbollah działa tylko jako zwykły podwykonawca Iranu? Hezbollah, odpowiada profesor Keppel, jest wypadkową sił lokalnych i regionalnych. Dysponując potężnie uzbrojoną milicją, w Libanie stanowi przeciwwagę dla państwa i główny punkt oparcia dla Damaszku w systemie libańskim po wycofaniu się stamtąd z Syrii. Jednakże ucieleśniał on także libański opór przeciwko Izraelowi i korzystał w społeczeństwie libańskim z relatywnego konsensusu. Wreszcie jest on cieniem wprowadzonym do konfliktu izraelsko-palestyńskiego przez Teheran. Kiedy Ahmadinejad oświadcza, że trzeba wymazać Izrael z mapy, powoduje to w Izraelu zwarcie szeregów przeciwko Hezbollahowi, który jest głównym ramieniem zbrojnym prezydenta Iranu. Kiedy Izraelczycy doznają ostrzału rakietowego Hajfy, przypominają sobie o groźbach Ahmadinejada. Gdy pada pytanie, o co naprawdę chodzi Izraelowi, kiedy bombarduje Liban, Gilles Keppel wyjaśnia. Po niepowodzeniu nowego rozdania kart, do którego dążył George Bush, Izrael uznał, że nie ma innego wyjścia strategicznego, jak tylko przejść do ofensywy, by zlikwidować zagrożenie wojskowe, jakie przedstawia sobą Hezbollah. Po 11 września polityka amerykańska opierała się na przekonaniu, że stabilizacja w proamerykańskim Iraku przyniesie pokój na Bliskim i Środkowym Wschodzie i że przeciwnicy Stanów Zjednoczonych nie będą mieli innego wyboru, jak tylko to zaakceptować. Polityka ta poniosła porażkę, ponieważ niestabilność Iraku sprzyja ambicjom Iranu do odgrywania znowu kluczowej roli w całym regionie. Wyraziło się to w uzbrojeniu po zęby Hezbollahu, co Izrael postrzega jako zagrożenie swych żywotnych interesów. Burza rozpętana w Libanie może mieć i inne konsekwencje. Zniszczenie państwa libańskiego wywoła być może znaczny chaos w regionie. Kiedy w 1982 roku Izrael wkroczył do Libanu, by zniszczyć Organizację Wyzwolenia Palestyny, przyczynił się w ten sposób do pojawienia się Hezbollahu, który ćwierć wieku później jest dla niego groźniejszym przeciwnikiem niż OWP. Dziennikarka Le Point stawia wobec tego pytanie, czy Izrael może złamać Hezbollah. Myślenie, że militarne zdruzgotanie przeciwnika definitywnie pozbawi go głosu, przestrzega w odpowiedzi profesor Keppel, opiera się na złudzeniach. Bez osiągnięcia rozwiązania wynegocjowanego przemoc powraca. Błąd Amerykanów i Izraelczyków polega na tym, że budują oni swoją politykę na jednostronnym użyciu siły, uważając, że przeciwnik nie ma innego wyboru, jak się poddać. Kolejny obiekt zainteresowania Mireille Dutey zawarty jest w pytaniu, dlaczego Izrael uderza na Liban, oszczędzając Syrię? Czyżby to było zbyt niebezpieczne? Atak na Liban, odpowiada Gilles Keppel, oznacza całkowity brak reakcji, co wykazała jawna niemoc Grupy Ośmiu. Atak na Liban nie pociąga za sobą sankcji. Atak na Syrię to ryzyko spowodowania pożaru z udziałem Iranu. Nie można takiej fazy całkowicie wykluczyć. Paradoksalnie Syria, która była wytykana palcem, jest dziś w dość wygodnej sytuacji. Libańczycy pospiesznie chronią się na jej terenie, a Izrael, bombardując Liban, z którego Syria się wycofała, stwarza wrażenie, że to właśnie Syria zapewniała Libanowi ochronę. Czy dostrzega pan możliwość szybkiego zakończenia tego kryzysu? Pyta dziennikarka. Można się obawiać, mówi profesor Keppel, że w tej rodzącej się właśnie wojnie oba obozy wychodzą z założenia, iż mogą uzyskać korzyści z licytacji natury wojskowej. Brak rozwiązania konfliktu na Środkowym Wschodzie i otwarcie wszystkich pól minowych stworzonych przez politykę amerykańską wraz z okupacją Iraku sprawia, że nie ma tam żadnej struktury rozwiązywania konfliktów. Pozostawia to miejsce opcji militarnej, którą Iran może obrać prędzej niż myślimy. Wreszcie ostatnie pytanie Mirai Dutey brzmi, czy Libanowi grozi eksplozja? Odpowiedź Gilesa Keppela jest następująca. Takie ryzyko jest wielkie i ukazuje ono całą daremność nadziei wiązanych z tak zwaną rewolucją cedrową. Niektórzy wyobrażali sobie, że Liban może istnieć sam w czymś w rodzaju bańki mydlanej, w izolacji od konfliktów w swoim otoczeniu. Tymczasem, mimo wszystkiego, co udało się zrobić Rafikowi Haririemu, Liban pozostaje jak nigdy dotąd zakładnikiem konfliktów, których jest epicentrum. Całe pytanie, czy może z tego wyjść nienaruszony. Gilles Keppel kończy więc swoje odpowiedzi własnym pytaniem i chyba najlepiej symbolicznie oddaje to obecną sytuację tego kraju, w której o wiele łatwiej stawiać pytania niż uzyskiwać odpowiedzi. Pewnego rodzaju bezsilność w obliczu tej sytuacji okazuje także w artykule wstępnym na łamach Le Nouvel Observateur, szef tego pisma, a zarazem jeden z najbardziej subtelnych znawców Bliskiego Wschodu we Francji, Jean Daniel. W Iraku i Afganistanie, pisze, ginie codziennie więcej ofiar cywilnych niż było ich od początku obecnego kryzysu w Libanie, Izraelu i Palestynie. A jednak to właśnie w tych trzech ostatnich krajach pojawia się sytuacja, która w jeszcze większym stopniu niż na Bałkanach między dwoma wojnami światowymi może w każdej chwili stać się punktem zapalnym pożaru rozprzestrzeniającego się aż do przekształcenia się w miejsce konfrontacji między mocarstwami usytuowanymi poza tym regionem. Na razie jedną z najpilniejszych spraw jest niepogłębianie załamania się Libanu. Pamiętajmy o tym, co krzyczała jedna z tamtejszych kobiet, wydostając się z ruin swojego domu. Nie byliśmy zwolennikami Hezbollahu, ale staliśmy się nimi wszyscy.
Pour l'amitié, l'amitié entre mes femmes, impensable. Parce que il y a toujours sous-jacent le désir animal. We'll be right back.
No pary, szerefi, słuchaliśmy Placebo w nowej wersji piosenki Gainsbourga, balada Melody Nelson. Zapraszamy teraz na magazyn Anny Rzeczyckiej, Polska we Francji.
Polska we Francji, audycja RFI pod redakcją Anny Rzeczyckiej. Nakładem Instytutu imienia Adama Mickiewicza w grudniu ubiegłego roku ukazał się zbiór materiałów i tekstów na temat pomocy francuskiej dla społeczeństwa polskiego w latach 80. w opracowaniu Marcina Frybesa. Autor zatytułował pracę Dziękujemy za solidarność i zadedykował ją tysiącom Francuzów, którzy w najtrudniejszych momentach polskiej historii okazywali na różne sposoby solidarność z Polakami. Ten bogato ilustrowany album, o którym opowiadaliśmy już w naszych audycjach, prezentując także rozmowę z jego autorem, uzupełnia istotną lukę w analizie znaczenia solidarności i historii stosunków polsko-francuskich. Jest pięknym gestem podziękowania dla francuskich przyjaciół. Na nim jednak spłacanie naszego długu wdzięczności się nie kończy. Ambasador Polski we Francji Anton Miński objął patronat nad kompletowaniem archiwów Solidarności w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Mówił o tym na spotkaniu w Ambasadzie Polskiej.
Spotykamy się często z osobami, które posiadają w swoich zbiorach domowych archiwalia dotyczące tej fali pomocy, zaangażowania, solidarności z Polską. I często te osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w pomoc w Polsce, odchodzą i ich potomkowie czy spadkobiercy nie bardzo wiedzą, co z tymi archiwami zrobić. I stąd postanowiliśmy wraz z Dyrekcją Biblioteki Polskiej, aby stworzyć w bibliotece coś w rodzaju takiego specjalnego zbioru archiwalnego poświęconego Solidarności z Solidarnością. I chcemy tam gromadzić te dokumenty, czy to dokumenty związane z bezpośrednią pomocą, z wysyłką poszczególnych konwojów humanitarnych do Polski, zbieraniem pieniędzy na zakup, czy też z tych związanych z akcjami takiej manifestacji politycznej solidarności z Polską, czy różnego rodzaju zaangażowania Francuzów na rzecz Polaków, którzy znaleźli się na obszarze Francji w tym czasie. Chcemy te dokumenty zebrać i przekazać Bibliotece Polskiej, aby tam również obok tych archiwów dotyczących historii dawnej, historii XIX wieku, historii XX wieku, znajdowało się także to, co już będzie pokazywało tą historię końca XX wieku i XXI. W Bibliotece Polskiej powinno być miejsce, które świadczy o takim trwaniu relacji polsko-francuskiej, że nie tylko zamyka się ona w wielkiej emigracji, ale że ta wielka emigracja dała początek tej fali trwającej do dzisiaj, która będzie nas niosła, myślę, w przyszłość. Stąd ten zbiór Solidarności powinien mieć wymiar nie tylko historyczny, ale też wymiar takiego przesłania ku przyszłości.
Panie ambasadorze, tutaj w czasie spotkania padło pytanie, dlaczego właśnie Francuzi się tak zaangażowali 25 lat temu w pomoc dla Polski. Czy ma pan jakąś odpowiedź na to pytanie?
Ja myślę, że najlepszą odpowiedź tutaj sformułował profesor Turan, mówiąc o tym, że z jednej strony Solidarność była dla Francuzów czymś bardzo bliskim, mobilizującym przez to, że była ucieleśnieniem tej wielkiej polityki, tego wielkiego myślenia o ruchach w polityce, a z drugiej strony stan wojenny był przez Francuzów odczuty jako zniszczona demokracja, a więc dla Francji, która z demokracji czyni jeden z głównych sztandarów i takich filarów tożsamości, było to tym większym powodem do mobilizacji na rzecz Polski. Walczymy o demokrację, walczymy o wielkie idee, łączymy się z tym w tym myśleniu z Polakami. Profesor Turen też mówił o tym, że Solidarność była ostatnią ze znanych wielką rewolucją moralną, która stawiała w centrum zainteresowania wielkie pytania moralne i etyczne o prawdę w życiu publicznym, o wolność, o swobodę, o właśnie demokrację, o której przed chwilą mówiliśmy. Stąd ta wielka mobilizacja, ponieważ przesłanie Solidarności było przesłaniem uniwersalnym, wykraczającym tylko i wyłącznie poza to, co było bieżącą sytuacją polityczną w Polsce.
Czy ta sympatia nadal istnieje, czy trwa? Czy obraz Polski się ostatnio nie zmienił?
Takiej fali sympatii nie ma, bo nie ma iskry zapalnej, żeby tę sympatię znowu ożywić, pozwolić na jej manifestację. Poza tym i sytuacja Francji, i sytuacja Polski wewnętrzna powodują, że dzisiaj wszyscy jesteśmy bardziej zajęci własnymi wewnętrznymi problemami, zwłaszcza Francuzi teraz w oczekiwaniu na przyszłoroczne wybory. I stąd nie ma tych takich manifestowanych przejawów tej solidarności i sympatii. Natomiast jest niewątpliwie duże zainteresowanie i stawianie pytań, dlaczego Polacy dokonali takich wyborów, dlaczego sytuacja w Polsce tak się toczy, jak się toczy. Dzisiaj to zainteresowanie jest również przejawem tego, że Polska w oczach Francuzów i w sercach Francuzów zajmuje miejsce szczególne. Nie ma takich pytań stawianych, czy to pod adresem wielu krajów starej Unii Europejskiej, czy nowych krajów Unii Europejskiej. Polska jest tym krajem, którym się Francuzi interesują, szczególnie stąd większa uwaga przywiązywana do tego, co się w Polsce dzieje. I jest to przejawem tego, że jeśli nawet ta sympatia nie jest manifestowana, to ona gdzieś drzemie, bo gdyby jej nie było, to by tego zainteresowania też nie było.
Kompletowanie archiwów Solidarności w Bibliotece Polskiej w Paryżu, o których mówił ambasador Jan Tombiński, to jedna z inicjatyw podjętych we Francji w 25. rocznicę powstania Solidarności. Inną proponują autor albumu Dziękujemy za Solidarność, Marcin Frybes, i szef Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu, Bartłomiej Walas. Ma to być podróż śladami Solidarności we Francji. Bartłomiej Walas.
Zaczynamy Paryżem taki szlak objazdu po wielu miastach francuskich. Planuje się 8-10 miast, w których jakby ten ruch stowarzyszeń różnych działających na rzecz pomocy Polsce był najsilniejszy. Zaprezentować ten album. Marcin będzie go dedykował konkretnym osobom, więc jest to forma podziękowania. Rola Ośrodka Informacji Turystycznej będzie pokazująca być może wielu osobom, którzy od tamtych czasów nie byli w Polsce. Walczyliście i pomagaliście Polsce 25 lat temu o to, jak ta Polska po transformacji wygląda, więc pokazanie Polski współczesnej poprzez pewną formę diaporamy. I tak będziemy przez kilka miast Francji objeżdżać z tym albumem i z prezentacją dwóch aspektów, takiego podziękowania historycznego i Polski współczesnej. Zakończyć to chcemy podróżą studyjną, która by i być może zainteresowała niektóre media regionalne i właśnie osoby najbardziej aktywne w tamtych czasach z wielu regionów, które być może później nigdy nie wróciły do Polski, pokazać już im namacalnie, jak dzisiejsza Polska współczesna wygląda. To jest jakby jedna warstwa całej tej operacji. Druga to próba rozpoczęcia jakby budowy typowego szlaku turystycznego, to znaczy pewnej trasy, która by była naniesiona na broszurkę, która może docelowo wiązałaby się z pewnymi tablicami historyczno-turystycznymi w różnych miejscach w Polsce, bo to mamy związane z historią Solidarności, no miejsca znakomite, stocznia, pomnik w Poznaniu, pomnik w Gdańsku, mamy muzeum, prawda, Solidarności. To są rzeczy dość namacalne, które można wejść, zwiedzić i zobaczyć, ale mamy też miasta, chociażby Radom, w których coś się działo, a one nie ma jakby nic namacalnego, co można na dzień dzisiejszy zwiedzić, więc przekaz jest tylko taki, nazwijmy go duchowy. I taki szlak chcemy nanieść na broszurkę, zaproponować ją być może młodzieży. Tym bardziej, że w różnych projektach międzynarodowych Unii Europejskiej pojawia się promocja tego, co nazywa się jakby dziedzictwem współczesnej historii Europy. No i oczywiście nie może tam nie być Solidarności i całego ruchu niepodległościowego Polski powojennej.
Jeszcze chciałam wrócić do tych francuskich miast. Czy już wiecie, jakie to będą miasta?
Pierwsza taka shortlista jest. Będzie to Nancy, będzie to Rennes, będzie Dijon, będzie Reims, Lille. I tu jeszcze nie wiadomo, czy to będzie Marsylia i Tuluza jako oba miasta osobno, czy też będziemy chcieli zgromadzić regionalnie pewną ilość gości z w miarę bliskich ze sobą miast.
Nie mam teraz czasu dla ciebie, nie widziała cię długo matka, jeszcze trochę poczekaj, dorośni, opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, naszych sercach mocno bijących. O tych ludziach, którzy poczuli, że są wreszcie teraz u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o przyszłość także dla ciebie, więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia.
Rozmówcami Anny Życickiej byli ambasador Jan Dąbiński i szef Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu Bartłomiej Walas. Słuchają Państwo Paryża RFI. Zapraszamy teraz Sylwię Gibbs. Zaprasza na magazyn europejski.
Najlepiej znane instytucje Unii Europejskiej w Brukseli to Rada, Komisja i Parlament. O nich najczęściej mowa w mediach, prowadzą bowiem na co dzień politykę unijną. Niewiele słyszy się natomiast o innych instytucjach unijnych, mimo że niektóre, jak Komitet Regionów, reprezentują obywateli w sposób chyba nawet bardziej bezpośredni niż Parlament. Komitet Regionów działa w Brukseli od roku 1994. W jego skład wchodzi 317 przedstawicieli regionalnych, a także lokalnych władz samorządowych krajów członkowskich i tyluż zastępców. Posłuchajmy, co mówi o ich działalności w Komitecie Regionów Małgorzata Lipińska, która kieruje w Brukseli biurem informacyjnym Dolnego Śląska.
Komitet Regionów jest instytucją, która działa na rzecz, tak jak nazwa wskazuje, regionów i je wspiera, ale Komitet Regionów to przede wszystkim głos regionów, ponieważ członkami jego są przedstawiciele gmin, powiatów, miast, stowarzyszeń, którzy mają możliwość wypowiedzenia się w aspekcie prawa europejskiego podejmowanego na poziomie Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. Komitet Regionów jest zapytywany o opinię i zawsze taką opinię wydaje. Więc myślę, że z perspektywy polityki regionalnej i realizowanych działań przez regiony jest to niezwykle cenne, że regiony nie są pomijane. Czyli że decyzje nie podejmowane są tylko i wyłącznie na szczeblu centralnym, ale zauważa się, że ludność Unii Europejskiej, która tak naprawdę mieszka w gminach, mieszka właśnie w powiatach, w regionach, jest jakby poprzez swoich przedstawicieli, których wybierają w bezpośrednich wyborach, zapytywana o stanowisko.
Mówiła Małgorzata Lipińska, dyrektor Biura Informacyjnego Regionu Dolny Śląsk w Brukseli. Rada i Komisja Europejska konsultują się obowiązkowo z Komitetem Regionów we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju regionalnego, a w szczególności służby zdrowia, edukacji, kultury, polityki zatrudnienia, środowiska naturalnego, transportu i w pierwszym rzędzie spójności gospodarczej i społecznej, a więc wydatkowania unijnych funduszy. Ważną rolę pełnią biura informacyjne, które wspomagają swą działalnością Komitet Regionów, będąc jednocześnie jak gdyby ambasadami regionów w Brukseli, mówi Anna Sąsiadek, dyrektor Biura Informacyjnego Regionu Opolsko-Kujawskiego.
Biuro regionalne, które zostało założone przez region w Brukseli, ma szereg różnego rodzaju zadań do spełnienia, z których najważniejsze to informacja. Informacja przekazywana tutaj z Brukseli, z różnych instytucji unijnych, które mają wpływ na rozwój danego regionu, czyli Komisja Europejska, Parlament Europejski, Komitet Regionów, a także przekazywanie informacji czy też postulatów regionów, punktu widzenia regionu na różnego rodzaju przedsięwzięcia, które Komisja kieruje do regionów. Czyli informacja to jest podstawowe zadanie, ale także szereg działalności promocyjnej, które Biuro Regionalne realizuje tutaj w Brukseli. Działalność promocyjna, czyli uczestniczenie w różnego rodzaju imprezach wraz z innymi partnerami regionalnymi, imprezy, które mają za zadanie promować region, pokazywać jego gospodarkę, chwalimy się naszymi projektami, pokazujemy bardzo ciekawe miejsca, które warto zobaczyć, przyjeżdżając do regionu kujawsko-pomorskiego. Także informacja, promocja, a także przekazywanie informacji bardziej szczegółowych dotyczących różnego rodzaju zapytań z regionu kierowanych tutaj do Brukseli, czy też poszukiwania partnerów do wspólnych projektów. No to jest bardzo, bardzo szeroki wachlarz działań, które biuro ma do spełnienia.
Szukanie partnerów do wspólnych projektów, o którym mówiła Anna Sąsiadek, jest o tyle ważne, że od znalezienia partnerów zależy udział w takim czy innym programie Unii Europejskiej i otrzymanie w tym celu funduszy innych niż strukturalne. Komisja Europejska stawia często warunek, by w danym programie uczestniczył region jednego z nowych krajów członkowskich. Oto konkretny przykład takiej współpracy, mówi Anna Sąsiadek.
Między innymi Kujawsko-Pomorskie uczestniczy w dwóch projektach ADEP i DEFRIST. ADEP, który ma na celu poprawienie polityki regionalnej i lokalnej, zaczynając od narzędzi wiążących zasoby ludzkie i rozwój. I ten projekt ADEP, którym partnerem wiodącym jest właśnie region Midi-Pireneje, zrzesza Toskanię, Nawarę Hiszpańską, Toskania z Włoch, czy nasz region, czy region z Finlandii. I absolutnie tutaj ta współpraca jest widoczna. Kolejnym projektem DEFRIS, który z kolei zrzesza Radę Rozwoju Regionalnego ze Szwecji, z Finlandii, który ma zadanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy regionami słabiej rozwiniętymi, pozostającymi w strefie silnego oddziaływania dużych metropolii. Tutaj ta współpraca jest widoczna.
Więzi między regionami mogą być transgraniczne, kiedy regiony ze sobą sąsiadują, ale także ponadnarodowe i międzyregionalne. Na tych zasadach opiera się sieć Interreg 3. Inne inicjatywy wspólnotowe dotyczą miast, jeszcze inne obszarów wiejskich. Ich celem jest wyrównywanie różnic rozwojowych, ale przede wszystkim budowa zjednoczonej Europy, na tym szczeblu skuteczniejsza, jak się wydaje, niż na szczeblu międzypaństwowym. Oto jeszcze jeden przykład współpracy międzyregionalnej, mówi Dariusz Kozak, szef Biura Informacyjnego Regionu Opolskiego w Brukseli.
Regiony spotykają się wówczas, kiedy mają jakieś wspólne cele do zrealizowania. W przypadku województwa opolskiego władze regionalne przygotowały i zainicjowały kilka umów partnerskich z wieloma regionami tutaj w całej Unii Europejskiej, nie tylko, bo także podpisujemy umowy partnerskie z krajami kandydującymi czy takimi, które jeszcze nie są, na przykład z Ukrainą. W chwili obecnej taką umową najlepiej realizowaną, w której regiony w ramach umowy wykonują jak najwięcej zadań, jest umowa tak zwana czterostronna z trzema regionami. Są to regiony Nadrenia Palatynat z Niemiec, Burgundia z Francji i kraj środkowo-czeski. Jest to umowa podpisana niedawno, tak jak wspomniałem, umowa czterostronna, która głównie kładzie nacisk na rozwój kadr. Na rozwój kadr we wszystkich czterech regionach, czyli głównym jej celem jest niejako wymiana najlepszych praktyk, wymiana kadry i szkolenia kadry we wszystkich czterech regionach, zaczerpując z doświadczeń regionów partnerskich. W ramach tego porozumienia czterostronnego młodzi ludzie mają szansę wyjeżdżać na praktyki, na szkolenia Tak więc Opolanie wyjeżdżają do Francji, Niemiec, Czech, Czesi wyjeżdżają do Opola, do Niemiec, do Francji i tak dalej, i tak dalej. Uczą się języków, uczą się zawodów. Ponadto w ramach tej umowy powstała tak zwana Akademia Regionów, która narzuciła pewną strukturę właśnie tych wymian, staży. W ramach Akademii Regionów organizowane są seminaria i szkolenia we wszystkich czterech regionach i właśnie w ramach tej struktury głównie dochodzi do wymian, czy to na poziomie uczelni, czy szkół średnich, do wymian studentów, uczniów.
W Komisji Europejskiej odpowiedzialną za politykę regionalną jest od roku 2004 Polka Danuta Hübner. Regiony polskie zawdzięczają jej łatwiejszą komunikację. Jej gabinet składa się głównie z Polaków. Ale, jak mówi szef Biura Informacyjnego Regionu Opolskiego Dariusz Kozak, jest to pomoc głównie psychologiczna. Pani komisarz nie może wyróżniać regionów polskich. W budowie Europy regionów biura informacyjne pełnią rolę pośredników, mówi Mariusz Kozak.
Współpracujemy tutaj głównie w obszarze wymiany informacji, gdzie poszukiwany jest partner do jakiego projektu. Tak więc w tym kontekście nasze biuro wysyła informacje do regionu, do sektorowych instytucji. Jeżeli na przykład region hiszpański poszukuje partnera w zakresie ochrony zdrowia, my taką informację odpowiednio przetwarzamy, tłumaczymy i wysyłamy do jednostek ochrony zdrowia w regionie. Nie wysyłamy ich do instytucji na przykład edukacyjnych, bo tam się nie przyda, ale do na przykład do szpitali. W ten sposób poszukujemy partnerów, w ten sposób kojarzymy instytucje z województwa opolskiego z instytucjami w całej Unii Europejskiej.
Mówił Mariusz Kozak, szef Biura Informacyjnego Regionu Opolskiego w Brukseli. Skład Komitetu Regionów zmienia się co 4 lata. Jego członków, tak zwanych koordynatorów, mianuje Unijna Rada Ministrów na podstawie rekomendacji krajów członkowskich. Prezydentem Komitetu Regionów, wybranym przez jego członków, jest od 16 lutego 2006 Michel Delabarre, mer miasta Dunkierka w północnej Francji. Chce on wzmocnić rolę Komitetu Regionów w Unii Europejskiej. Chciałby też, by komitet skuteczniej wpływał na kształtowanie unijnego ustawodawstwa, tak by odpowiadało rzeczywistej sytuacji 254 europejskich regionów, a także gmin i miast. Warto przypomnieć, że to samo głosi unijny traktat konstytucyjny, którego los jest w zawieszeniu. Na razie na forum Komitetu Regionów rozpoczęła się debata na temat, jak przybliżyć Unię Europejską do obywateli. Trwają też przygotowania do Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, wielkiej imprezy pod nazwą Open Days, która odbędzie się w Brukseli w październiku 2006 roku pod hasłem Pracujmy razem na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w regionach Unii Europejskiej.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Zapraszamy teraz na magazyn muzyczny Katarzyny Zawickiej.
Zapraszam dziś Państwa do wysłuchania zupełnie innych utworów niż te, które prezentowałam dotychczas. Dziś królować u nas będzie slam. Okazją po temu jest sukces, jak przyznają krytycy, niespodziewany. Na festiwalu Francofolie w La Rochelle Fabiana Marceau, występującego pod pseudonimem Grand Corps Malade, czyli Wielkie Chore Ciało. Zanim powiem, co to takiego slam, posłuchajmy utworu, który przedstawia nam podparyskie Saint-Denis, jedno z bardziej gorących obrzeży Paryża. To tu było główne ognisko podpalanych samochodów jesienią zeszłego roku. A autorem opisu jest jego dziecko urodzone i wychowane tutaj i dumne z tego.
Je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis. Prends la ligne D du RER et erre dans les rues sévères d'une ville pleine de caractère. Prends la ligne 13 du métro et va bouffer au McDo ou dans les bistrots d'une ville pleine de bonnes go et de gros clans d'eau. Si t'aimes voyager, prends le tramway et va au marché. En une heure, tu traverseras Alger et Tanger. Tu verras des Yougos et des Roms, et puis je t'emmènerai à Lisbonne. Et à deux pas de New Delhi et de Karachi, t'as vu, j'ai révisé ma géographie, je t'emmènerai bouffer du mafé à Bamako et à Yamoussoukro. Et si tu préfères, on ira juste derrière manger une crêpe là où ça sent Quimper et où c'est un petit air du Finistère. Et en repassant par Tizi Ouzou, On finira aux Antilles, là où il y a des grosses renois qui font toi aussi là, quand au café là, ma fille. Au marché de Saint-Denis, il faut que tu sois Zikfi. Si t'aimes pas être bousculé, tu devras rester zen. Mais sûr, tu prendras des accents plein les tympans et des odeurs plein le zen. Après le marché, on ira chez Mar, rue de la République, le sanctuaire des magasins pas chers. La rue préférée des petites rebeux bien sapées aux petits talons et aux cheveux blonds peroxydés. Devant les magasins de Zouk, je t'apprendrai la danse. Les après-midi de galère, tu connaîtras l'errance. Si on va à la poste, je t'enseignerai la patience. La rue de la République mène à la basilique où sont enterrés tous les rois de France, tu dois le savoir. Après géographie, petite leçon d'histoire. Derrière ce bâtiment monumental, je t'emmène au bout de la ruelle, dans un petit lieu plus convivial, bienvenue au café culturel. On y va pour discuter, pour boire ou jouer aux dames. Certains vendredis soirs, il y a même des soirées slam. Si tu veux bouffer pour trois fois rien, je connais bien tous les petits coins un peu poisseux. On y retrouvera tous les vauriens, toute la jet set des aristos crasseux. Le soir, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas grand chose d'ouvert. À part le cinéma du stade où les mecs viennent en bande. Bienvenue à Kaira Land. Ceux qui sont là rêvent de dire un jour je pèse. Et connaissent mieux Cool Chain sous le nom de Bruno Lopez. C'est pas une ville toute rose, mais c'est une ville vivante. Il se passe toujours quelque chose, pour moi elle est kiffante. Je connais bien ses rouages, je connais bien ses virages, il y a tout le temps du passage, il y a plein d'enfants passage, je veux écrire une belle page, ville aux 100 000 visages, Saint-Denis centre, mon village. J'ai 93 200 raisons de te faire connaître cette agglomération, et t'as autant de façons de découvrir toutes ces attractions. À cette putain de cité, je suis plus qu'attaché, même si j'ai envie de mettre des taquets aux arracheurs portables à la place du caquet. Saint-Denis ville sans égale, Saint-Denis ma capitale, Saint-Denis ville peu banale, où à Carrefour tu peux même acheter de la choucroute halal. Ici, on est fiers d'être dionysiens. J'espère que je t'ai convaincu. Et si tu me traites de parisien, je t'enfonce ma béquille dans le... Non. Moi, je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis.
No i widzicie Państwo, co to jest slam. No może tym, którzy spotykają się z tą formą po raz pierwszy, potrzeba kilku dodatkowych wyjaśnień. Slam jest właściwie wierszem, czy też tekstem wykonywanym a cappella. Trochę zbliża go to do rapu, ale w slamie tekst jest zdecydowanie najważniejszy. Slam powstał po to, żeby ożywić formę wieczorów autorskich i przybliżyć poezję zwykłym, szarym ludziom. Narodził się w latach 80. w Stanach Zjednoczonych, do Europy dotarł oczywiście, jak zwykle, z kilkuletnim opóźnieniem. Slam to również nazwa imprezy, na której te utwory są prezentowane. Organizują ją prawie zawsze autorzy. Jury złożone jest w przeważającej części, jeśli nie w całości, z publiczności, która zachęcana jest do wyrażania swego zdania spontanicznie i nie czekając na zakończenie. Można, a nawet należy, tupać, gwizdać, klaskać i tak dalej. Teksty mają ścisłe granice czasowe, nie więcej niż 3 minuty plus ewentualnie dodatkowych 10 sekund na wyhamowanie. Sceną artystów tego gatunku są poza slamami przede wszystkim bary i kawiarnie, organizujące tak zwane wieczory otwartego mikrofonu. Posłuchajmy, jak to wygląda w wykonaniu Grand Corps Malade. Warto zwrócić uwagę, że łamie on jedną z podstawowych zasad islamu. Jego tekstom towarzyszy jednak delikatna muzyka, a nie powinna. No ale przyznać trzeba, że tekst idzie swoją drogą i sam w sobie jest muzyką i jest bardzo charakterystyczny dla islamu.
Le jour se lève sur notre grisaille, sur les trottoirs de nos ruelles et sur nos tours. Le jour se lève sur notre envie de vous faire comprendre à tous que c'est à notre tour d'assumer nos rêves, d'en récolter la sève pour les graver dans chaque mur de pierre. Le jour se lève et même si ça brûle les yeux, on ouvrira grand nos paupières. Il a fait nuit trop longtemps et avancer sans lumière nous a souvent fait tâtonner. Personne n'a pardonné, si on est là aujourd'hui, c'est juste qu'on n'a pas abandonné. On a cherché la lueur de l'aube en sachant qu'elle avait la couleur de l'espoir. On s'est armé de nos stylos pour écrire nous-mêmes la suite de toute cette histoire. Le jour se lève, sort de sa grève, c'est grave à quel point la nuit a été agitée. On en a de belles à raconter, même si j'imagine que ce sera sûrement loin de tes JT. Le soleil éclaire notre papier qu'on avait gratté dans l'ombre pendant toute la nuit. La chaleur fait couler l'encre, nos mots quittent nos cahiers, nos voix sortent de l'ennui. Alors nous allons prendre la parole, monter sur scène pour un moment, j'espère que t'en as conscience. Fini la patience et la méfiance, on s'offre simplement avec l'écriture une renaissance. Le jour se lève et son glaive de lave nous lave des peines et douleurs du passé. Notre avenir est lancé, Tu nous écouteras et diras franchement ce que t'en as pensé. Le jour se lève et la joie se livre. La soif se lit sur nos lèvres, tu devrais nous suivre. Si notre heure est brève, nous allons quand même la vivre. Nous ne sommes pas bons élèves, mais l'envie nous enivre. Alors à ton tour, ouvre les yeux, approche-toi et observe avec curiosité le souffle et l'enthousiasme d'une brigade de poètes sortis tout droit de l'obscurité. Ne prends pas ça pour de l'arrogance, mais on sent que c'est notre heure et ça fait du bien. Notre passion va nous nourrir et je vais retrouver le sourire dans le regard de tous les miens. Le jour se lève, on le doit peut-être qu'à nous. Et quand je dis ça, c'est pas juste une métaphore. Le jour se lève et si ça se trouve, c'est uniquement parce qu'on l'a espéré assez fort. Sur notre grisaille, sur les trottoirs de nos ruelles et sur nos tours. Le jour se lève sur notre envie de vous faire comprendre à tous que c'est à notre tour. Notre futur est incertain, c'est vrai que ces deux mots-là vont toujours de pair. Mais notre jour s'est bien levé, dorénavant il sera difficile de nous faire taire.
Cœur Malade to pseudonim, jaki Fabien Marceau przyjął po wypadku, który byłego koszykarza marzącego o karierze trenerskiej uczynił kaleką. Miał wówczas zaledwie 20 lat i poezja stała się jego remedium. Jest prosta, pisana językiem więcej niż potocznym i mówi o sprawach nie tylko doczesnych, ale często przyziemnych. Nie przestaje jednak być poezją.
Ces textes par une belle introduction. J'ai oublié de vous préparer avant d'entrer en action. J'ai oublié de vous prévenir que je m'aperçois que dans ma vie, j'ai oublié pas mal de choses si vous voulez mon avis. J'ai oublié d'être sage, j'ai oublié d'être prudent. J'ai oublié de me ménager, je me suis cassé les dents. On m'a dit qu'on ne pouvait pas être et avoir été. Moi j'ai oublié de faire attention à moi une nuit d'été. J'ai oublié ce que c'est de courir derrière un ballon. J'ai oublié d'être fort comme Achille et son talon. J'ai oublié de remercier mes parents pour tout ce qu'ils ont fait. Mais je suis pas doué pour ce genre de truc, c'est pas moi le fils parfait. J'ai oublié de prendre des risques dans l'ensemble de mon parcours. Et quand je regarde derrière moi, parfois j'ai le souffle court. J'ai traversé les années plus vite qu'on passe un péage. J'ai oublié de prendre le temps de voir passer les nuages. J'ai oublié d'écrire un texte sur la force de l'amitié qui met l'amour à l'amende dont la faiblesse me fait pitié. Y'a pas beaucoup de meufs qui m'ont vraiment fait me retourner. J'ai oublié de tomber amoureux depuis quelques années. J'ai oublié d'imaginer de quoi seront faites les années prochaines. Et quand on me parle de l'avenir, j'ai tendance à changer de chaîne. J'ai oublié de payer mon amende pour m'être garé devant la station. Tant pis pour moi, maintenant j'ai 30% de majoration. J'ai oublié de faire en sorte que ce texte soit structuré. Ça part dans tous les sens, tant que ma feuille n'est pas saturée. J'ai oublié de mettre des baguilles et des ensembles en peau de pêche. J'ai oublié d'avoir du style et c'est comme ça depuis la crèche. J'ai oublié de chialer depuis un sacré bout de temps. Une sorte de sécheresse ophtalmique, c'en est presque inquiétant. Je sais pas si c'est normal, mais c'est vrai que pour être franc, la dernière fois que j'ai versé une larme, on a acheté le pain avec des francs. Dans ces vers, j'ai oublié d'arrêter de parler de moi. J'ai oublié de m'oublier, comme un premier samedi du mois. J'ai l'impression de me mettre à poil depuis bientôt un quart d'heure. Sur ce coup-là, j'ai oublié de garder pas mal de pudeur. J'ai oublié de croire en l'existence d'un être supérieur. J'aime pas les jeux de hasard, j'ai toujours été mauvais parieur. Par ailleurs, tant mieux, car je pourrais pas m'empêcher, me dépêcher de me sauver pour pas confesser mes péchés. J'ai la pêche et à cette façade, faut pas forcément te fier. J'ai pas oublié d'être un con fier qui a du mal à se confier. J'ai oublié de me plaindre quand ça en valait la peine. J'ai oublié d'ouvrir les vannes quand la coupe était pleine. À ce putain de texte, j'ai oublié de trouver une chute, comme un cascadeur qui saute d'un avion sans parachute. Mais chute, faut que je me taise car maintenant c'est la fin.
Je veux dire pas tout à fait car pour l'instant j'ai encore faim.
J'ai oublié d'écrire ce que je crois et ce que je pense vraiment. J'ai oublié de croire à ce que j'écris machinalement. Mais finalement c'est peut-être mieux car se rappeler c'est subir. J'ai oublié de penser qu'il était préférable de se souvenir. J'ai oublié mon flow, j'ai oublié mon stylo. J'ai oublié mon micro et j'ai oublié tous les mots. J'ai oublié des tas de sujets, vous avez compris le concept. Alors pour pas trop vous saouler, je vais m'arrêter d'un coup sec.
Grand Corps Malade mówi, że slam to usta, które dają i uszy, które biorą. To najprostszy sposób dzielenia się z innymi tekstem. Tekstem, czyli, a to dalej słowa Fabiena Marceau, uczuciami i ochotą na zabawę słowami. Slam jest być może sztuką, slam jest być może ruchem, ale na pewno jest chwilą, chwilą spotkania, chwilą dzielenia się z innymi. Posłuchajmy, jak Grand Corps Malade pisze o niewinności, o sporcie, o poezji, miłości, nienawiści, czułości, nostalgii, załamaniach, przyjaźni, o swoim życiu jednym słowem.
J'étais sur une grande route, je marchais là depuis des jours, voire des semaines ou des mois, je marchais là depuis toujours. Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient, un chemin un peu bizarre, un peu tordu, comme la vie. Évidemment, j'étais pas tout seul, j'avais envie de faire connaissance. Il y avait un tas de personnes et personne marchait dans le même sens. Alors je continuais tout droit, mais un doute s'était installé. Je savais pas ce que je foutais là, encore moins où je devais aller. Mais en chemin, au fil du temps, j'ai fait des sacrées rencontres. Des trucs impressionnants, faut absolument que je vous raconte. Ces personnages que j'ai croisés, c'est pas vraiment des êtres humains. Tu peux parler avec eux, mais jamais leur serrer la main. Tout d'abord, sur mon parcours, j'ai rencontré l'innocence. Un être doux, très gentil, mais qui manque un peu d'expérience. On a marché un petit moment, moins longtemps que ce que j'aurais cru. J'ai rencontré d'autres éléments et l'innocence a disparu. À un moment sur mon chemin, j'ai rencontré le sport. Un mec physique, un peu grande gueule, mais auprès de qui tu deviens fort. Pour des raisons techniques, on a dû se quitter, c'était dur. Mais finalement c'est bien comme ça, puis le sport, ça donne des courbatures. J'ai rencontré la poésie, elle avait un air bien prétentieux. Elle prétendait qu'avec les mots on pouvait traverser les cieux. Je lui ai dit je t'ai déjà croisé et franchement tu vaux pas le coup. On m'a parlé de toi à l'école et t'avais l'air vraiment relou. Mais la poésie a insisté et m'a rattrapé sous d'autres formes. J'ai compris qu'elle était cool et qu'on pouvait braver ses normes. Je lui ai demandé tu penses qu'on peut vivre ensemble, je crois que je suis accro. Elle m'a dit t'inquiète, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Puis j'ai rencontré la détresse et franchement elle m'a saoulé. On a discuté vite fait mais rapidement je l'ai refoulé. Elle a plein de certitudes sous ses grands airs pleins de tension. Mais vous savez quoi la détresse, elle a pas de conversation. À un moment sur ma route, j'ai rencontré l'amour. Je lui ai dit tiens tu tombes bien, je veux te parler depuis toujours. Dans l'absolu t'es une bonne idée mais dans les faits c'est un peu nul. Tu pars en couille une fois sur deux, faudrait que tu retravailles ta formule. L'amour m'a dit écoute petit, ça fait des siècles que je fais mon taf. Alors tu me parles sur un autre ton si tu veux pas te manger des baffes. Moi je veux bien être gentil, mais faut que chacun y mette du sien. Les humains ne font aucun effort et moi je suis pas un magicien. On s'est embrouillé un petit moment et c'est là que je me suis rendu compte que l'amour était sympa mais que quand même il se la raconte. Il m'a dit qu'il devait partir, il avait des rendez-vous par centaines. Et ce soir il devait dîner chez sa demi-sœur, la haine. Avant de partir j'ai pas bien compris, il m'a conseillé d'y croire toujours. Puis s'est éloigné sans se retourner, c'était les derniers mots d'amour. Je suis content de l'avoir connu, ça je l'ai bien réalisé. Et je sais qu'un de ces quatre on sera amené à se recroiser. Un peu plus tard sur mon chemin, j'ai rencontré la tendresse. Ce qui reste de l'amour derrière les barrières que le temps dresse. Un peu plus tard sur mon chemin, j'ai rencontré la nostalgie. La fiancée des bons souvenirs qu'on éclaire à la bougie. Assez tôt sur mon parcours, j'avais rencontré l'amitié. Et jusqu'à ce jour, elle marche toujours à mes côtés. Avec elle, je me tape des barres et on connaît pas la routine. Maintenant c'est sûr, l'amitié, c'est vraiment ma meilleure copine. J'ai rencontré l'avenir, mais il est resté très mystérieux. Il avait la voix déformée et un masque sur les yeux. Pas moyen de mieux le connaître, il m'a laissé aucune piste. Je sais pas à quoi il ressemble, mais au moins je sais qu'il existe. J'ai rencontré quelques peines, j'ai rencontré beaucoup de joie. C'est parfois une question de chance, souvent une histoire de choix. Je suis pas au bout de mes surprises, là-dessus y a aucun doute. Et tous les jours je continue d'apprendre les codes de ma route. Sur une grande route, je marchais là depuis des jours, voire des semaines ou des mois, je marchais là depuis toujours. Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient, un chemin un peu bizarre, un peu tordu, un peu comme la vie.
Słuchają Państwo Paryża RFI, audycję Magazyn Muzyczny przygotowała Katarzyna Zawicka. A ja zdążę jeszcze uzupełnić nieco wiadomości podane w dzienniku. Dyplomacja międzynarodowa rozważa możliwość wysłania na pogranicze izraelsko-libańskie sił międzynarodowych w sile od 10 do 20 tysięcy żołnierzy w oparciu prawdopodobnie o Sojusz Północnoatlantycki. Dzisiejszy dzień przyniósł dalsze naloty izraelskie na Liban i ataki rakietowe Hezbollahu na miasto w północnym Izraelu. 5 takich rakiet uderzyło w miasto Haifa w momencie wizyty w nim ministrów spraw zagranicznych Francji i Niemiec. Dowiadujemy się też, że stan zdrowia byłego premiera Izraela, Ariela Sharona, pozostającego od stycznia w stanie śpiączki, pogorszył się znacznie w ostatnich dwóch dobach. Przypominam też, że zwycięzcą ostatniego etapu Tour de France, zakończonego przed godziną na polach elizejskich, jest Norweg Thor Hushovd, a w klasyfikacji ogólnej zwycięzcą wyścigu jest Amerykanin Floyd Landis. Nasza audycja dobiega końca. Przygotował ją i prowadził Piotr Błoński. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.